Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie dyskutować będziemy o odnawialnych źródłach energii, a do tejże dyskusji zaprosiłem wicemarszałka województwa podlaskiego Macieja Żywno. Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
Wójta gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego.
Dzień dobry Państwu.
Profesora Piotra Banaszuka z Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry, witam.
Doktora habilitowanego inżyniera Macieja Zajkowskiego, również z Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
No i przedstawiciela firmy, która operuje w odnawialnych źródłach energii, to doktor inżynier Andrzej Sobolewski, dyrektor działu energii słonecznej firmy Coral w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może na początek spróbujmy wyjaśnić, co to są, panie profesorze, odnawialne źródła energii, bo funkcjonuje taki skrót, media posługują się nim, OZE, jak się to odcyfrowuje i co to znaczy?
Tak jak pan to wyłożył, odnawialne źródła energii, czyli takie, których wykorzystanie nie uszczupla zasobów. Innymi słowy, takie, które możemy wykorzystywać w ilościach dużych, sądząc, że w czasie przewidywalnym, gospodarczo opłacalnym i takim, który możemy sobie jakoś wkalkulować w nasze koszty, odnowią się, jeżeli będą ponownie do dyspozycji. Czasami trochę szarmujemy tym sformułowaniem, czasami używamy go z dużym rozmachem, bo biomasa, która jest zaliczana do źródła odnawialnego, nie zawsze takim odnawialnym jest, zwłaszcza jeśli spojrzymy na las. Las nie przyrasta tak szybko, jakbyśmy chcieli go wykorzystywać, no ale powiedzmy sobie, że pewne formy biomasy też będziemy zaliczali do takiej, która w gospodarczej perspektywie przerośnie i będzie ponownie do wykorzystania.
To wiemy już, że tym źródłem odnawialnej energii jest biomasa. Co jeszcze?
Rzecz jasna, słońce. Właściwie, jeśli się tak przyjrzeć sprawie z formalnego punktu widzenia, to energia słońca i energia ziemi. To dwa odnawialne źródła, które możemy wykorzystywać. A ich pochodnymi będzie wiatr, będzie właśnie biomasa, będzie energia wody. Pewnie coś by się jeszcze znalazło. Energia falowania, pływy morskie. No, to są wszystko pochodne tych dwóch elementów.
No i dodatkowo słońce, nasza piękna gwiazda, oby nam świeciła do końca dni naszych.
Pewnie go nie zabraknie.
To są właśnie odnawialne źródła energii. Po co to wszystko chcemy robić? Po co budowa tych instalacji, budowa źródeł produkujących energię z odnawialnych form jest potrzebne, no, panie doktorze?
Ogólnie chodzi o to, żeby poprawić bilans energetyczny. Staramy się ograniczać zasoby kopalne, te, z których obecnie produkujemy energię elektryczną.
Zużycie tych zasobów.
I zużycie tych zasobów. To również pociąga za sobą emisję tego wszystkiego, co jest szkodliwe w wyniku spalania węgla brunatnego, węgla kamiennego,
gazu,
ropy i tak dalej. No i jak gdyby istotą jest, żeby wykorzystać energię odnawialną, a zatem tą, która jest za darmo, która jest w przestrzeni nas otaczającej, i wytworzyć najczęściej energię elektryczną, którą możemy wykorzystać już na dowolny sposób. To jest ta podstawowa idea.
Po co to musimy ograniczać? Bo z jednej strony musimy ograniczać, a z drugiej strony rosną cały czas potrzeby, bo gospodarka się rozwija, bo coraz więcej mamy urządzeń w domu napędzanych na przykład energią elektryczną.
Tak, tutaj można by rozważyć dwa takie czynniki podstawowe. Pierwszy to jest to globalne zużycie energii, drugie to jest oszczędzanie energii, a więc musimy analizować to, powiedzmy, na takich dwóch płaszczyznach. Jeżeli mówimy o oszczędzaniu energii, więc staramy się właśnie ograniczać źródła kopalne. Staramy się zużywać jak najmniej emitować do atmosfery tych czynników, tych substancji, które są szkodliwe, o których się mówi globalnie, więc dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu. To wszystko, co nam szkodzi. Z drugiej strony, no, trudno jest też mówić, że odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa, że one nie produkują, nie wytwarzają tych szkodliwych substancji. No bo zastanówmy się jednak, wytworzenie ogniw solarnych, wiatraka czy urządzeń elektrycznych wymaga też dostarczenia pewnej energii.
I zasobów.
I poprzez to też generujemy szkodliwe substancje do atmosfery, do otoczenia.
A z drugiej strony musimy zwiększać efektywność urządzeń, które wykorzystujemy, zużywających różnorodną energię.
Tak, dokładnie. Więc efektywność energetyczna to jest ta druga płaszczyzna, na której opiera się jak gdyby rozwój i odnawialnych źródeł energii, ogólnie rozwój energetyki. Dzisiaj przepisy unijne, ogólna tendencja światowa właśnie kieruje nas do ograniczania energii, do poprawiania efektywności energetycznej. I to jest ten główny cel, którym dzisiaj posługujemy się w aspekcie rozważania odnawialnych źródeł energii i efektywność.
Europa dominuje, jeśli chodzi o wykorzystywanie różnorodnych odnawialnych źródeł energii. No i wspólnie, jako Unia Europejska, doszliśmy do wniosku, że trzeba tutaj wprowadzić pewne normy, pewne wskaźniki, których osiągnięcie jest niezbędne, żeby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Tak, panie marszałku?
Myślę, że zacznę od tego, że raczej strategia rozwoju województwa podlaskiego zakłada naprawdę poprawę sytuacji w ogóle z dostępem energetycznym w naszym regionie. I to z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również z punktu widzenia rozwoju jakiejkolwiek przedsiębiorczości. Bo mamy jednak region, który ciągle stanowi swoistego rodzaju białą plamę energetyczną w skali.
No daleko mamy zawsze do elektrowni.
Tak, ale to stąd nacisk na budowę mostu energetycznego Polska-Litwa. Stąd szukanie było przez długi czas również z powrotem kontaktu z Białorusią, bo tego prądu po prostu brakuje. Mówią o tym sami przedsiębiorcy, którzy chcąc rozwijać swoje inwestycje, nie zawsze mają gdzie się podłączyć do przysłowiowego kontaktu, ale jednocześnie wystarczy, że no, tak technicznie z Ostrołęki nie przyjdzie ta moc, która jest nam potrzebna. Gaśnie Suwalszczyzna, gaśnie południe województwa i kilkaset tysięcy odbiorców czeka na prąd, gdzie w obecnych czasach powinno to być rzadkością. Natomiast u nas w regionie jednak cały czas jest to swoistego rodzaju normą. Stąd zarówno tradycyjne formy rozwijane są niezbędne, ale przy OZE jest to istotne, że mamy ten potencjał w naszym regionie, który pozwala zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom być swoistego rodzaju dostawcami tego prądu i energii wręcz sami dla siebie, pod warunkiem, że wykorzystamy właśnie to, co dają nam środki unijne. I w tej nowej perspektywie na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym mamy 760 milionów na odnawialne źródła energii. To jest potężny, poważny zastrzyk. Szczególnie porównam, kończąca się właśnie perspektywa, to było 140 milionów.
Radykalny wzrost. Do tego tematu powrócimy. Czy będą dofinansowania z Unii, czy będzie można je wykorzystać, czy stworzymy programy, które umożliwią nam jak najlepsze wykorzystanie tychże pieniędzy, by zbudować odnawialne źródła energii w województwie podlaskim. Ale chciałbym pana marszałka zapytać jeszcze o te normy narzucone nam przez Unię Europejską, jeśli chodzi o zmniejszenie ekologicznego oddziaływania na środowisko, poprawienie efektywności energetycznej itd. itd.
Państwo z Politechniki pewnie mnie poprawią, ale w tej chwili jesteśmy na poziomie 8%, a musimy osiągnąć 20%, co oznacza, że także w tej kwestii mamy jeszcze dużo do osiągnięcia. I wydaje
Czyli
się,
20%
że
to musi być energia uzyskiwana z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku. Na razie mamy poziom około 8%, inne ekspertyzy mówią, że około 11%.
Grożą Polsce za to konkretne kary, ale myślę, że poza karami dużo ważniejsze jest to, żeby korzystać z tych źródeł energii, które mamy do dostępny, tylko ludziom trzeba pomóc do nich po prostu dotrzeć.
Czyli o 20% mamy zwiększyć zużycie energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii.
I o 20% zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w stosunku do 90 roku.
I o 20% zmniejszyć w ogóle zużycie energii, czyli tak, poprawić efektywność.
Tak,
taki program 3x20, tak panie profesorze?
Ja bym chciał, żebyśmy zostawili gdzieś na stronie te nasze zobowiązania, bo irytują mnie takie informacje, które pojawią się też na stronie Ministerstwa Gospodarki, że Unia nam każe i my musimy zrobić. I celem naszym jest wypełnienie tabelki. Tak, udało się, hurra. Popatrzmy na tę energetykę jako na element rozwoju, jako na coś, co jest nam potrzebne, jako na pewną zmianę paradygmatu, zmianę postrzegania.
Właśnie panie profesorze, prawda? Dlatego mówiłem, że karę da się zapłacić,
tak,
ale dużo ważniejsze jest
mówił.
Ten rozwój,
to jest szansa.
Dajmy sobie spokój, że tym, że znowu mamy jakiś problem, że ta tabelka nam
stoi
się nie dopina.
Stoi ktoś z kijem i nam grozi.
Bo nam Unia zła kazała, tylko popatrzmy na tę energetykę odnawialną, mniej lub bardziej obywatelską, bo to jest zupełnie inna kwestia,
też
jako
do tego
na coś,
powrócimy.
Co możemy rozwijać w naszym województwie, wykorzystując własne zasoby, produkować energię cieplną. Nie zapominajmy o odnawialnym cieple, bo to jest klucz do energetyki odnawialnej. Przecież my znacznie więcej zużywamy ciepła niż prądu na utrzymanie gospodarstw domowych. Popatrzmy na tę energetykę jako na coś, co może stać się motorem rozwoju w naszym województwie. Z takich bardzo przybliżonych kalkulacji wyszło nam, że około 5,5 miliarda złotych, może trochę więcej, bo to moje szacunki były bardzo konserwatywne, wydajemy każdego roku na zakup energii, nośników energii.
Czyli wszyscy mieszkańcy województwa, około 1,2 miliona ludzi.
Przedsiębiorcy, obywatele, mieszkańcy wsi i miast, Każdego roku w różnym udziale, ale kupując paliwa transportowe, kupując energię elektryczną, kupując węgiel, gaz, olej opałowy, wydają mniej więcej taką kwotę. Więc wyobraźmy sobie, jakie
to jest... 6 miliardów złotych.
Tak, no to może
czyli
być.
Czyli te pieniążki wywędrowują z naszego
oczywiście,
województwa.
Oczywiście, one tu nie powstają, powstają bardzo słabo. My dojąc krowy, bo to jest główna dziedzina gospodarki na Podlasiu, musimy zarabiać jakieś marne pieniądze tylko po to, żeby znaczną część oddać producentom energii, nazwijmy ich zewnętrzni, czy to będą polscy, czy to będą zupełnie zagraniczni, to w tej chwili nieistotne. A zatem spróbujmy zrobić coś takiego, żeby w tym województwie, w naszej małej ojczyźnie pojawiła się możliwość wytwarzania tej energii, wprowadzania jej na rynek. Skoro są zasoby, skoro są możliwości techniczne, ogranicza nas właściwie tylko wyobraźnia w tej chwili. No i prawo w dużym stopniu.
Właśnie.
Bo czasami brakuje nam wyobraźni, brakuje nam podejścia jakiegoś takiego odkrywczego. Technologia jest. Pewnie doktor Zajkowski zaraz poprze, że w zasadzie klocki do tej układanki są znane, prawda? Tylko teraz twórczo położmy je w całość.
Doktor Sobolewski, bo ma tutaj konkretne urządzenie, które można wykorzystać po to, żeby zamienić energię słońca na energię elektryczną, ale jeszcze tutaj wójt Zajkowski.
Ja chciałbym powiedzieć, bo to wszystko musi się gdzieś odbyć na jakiejś powierzchni. Ja się bardzo cieszę to, co powiedział przed chwilą pan marszałek, że w nowej perspektywie przewidziane są tak duże pieniądze na to zadanie. I powiem szczerze, jest to ogromna szansa. Ale tutaj pan profesor wspomniał o jednej podstawowej rzeczy, od której należałoby zacząć. To jest sprawa prawa. Niestabilność tego prawa powoduje to, że no, ostatnio chyba było głosowanie i w końcu chyba idzie w kierunku tym, żeby wspierać te małe instalacje. Ale to, co powiedział pan profesor, uważam, że...
Nie idzie w tę stronę, żeby wspierać małe instalacje, tylko łaskawie zezwolić pewnej ograniczonej porcji małych instalacji zaistnieć na rynku.
No właśnie.
A to są zupełnie inne
kwestie. Ale to ma się nijak do tego, co się dzieje w normalnych krajach na Zachodzie. Przecież pan profesor, często jeździliśmy razem, chociażby na przykładzie Niemiec. Z tego zrobiono gałąź gospodarki. Przecież pracuje tam bodajże 500 tysięcy ludzi. Ja byłem ostatnio w Bawarii ze starostą wysokomazowieckim i w szkole w Bayreuth widzieliśmy taką instalację ciepłownię na biomasę, na zrębki, gdzie rolnik przywiózł, bo w lesie miał tam zrębki czy uschnięte drzewo, ściął to, przywiózł, zostało zważone, określona wilgotność tego, wysypane. I najprostsza metoda będzie to w kotłowni i chyba nawet to elektrociepłownia, prąd będzie wytwarzany, zapłacone i napędza się koniunktura. Ta sytuacja, jaka jest w Polsce, jak ja rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy pobudowali biogazownie, i to duże biogazownie, koło Radzynia jest taki przykład, Radzyń Podlaski, na 2 megawaty, chyba za 30 milionów złotych i jest plajta. Takich sytuacji nie może być. Czyli zacznijmy od tego prawa, które powinno być w sposób jednoznaczny określone, czy wspieramy takie, czy inne instalacje, żeby ci ludzie mieli gwarancję, tak jak jest na Zachodzie, 20-30 lat, że jak się na coś nastawi, to on będzie miał z tego zwrot. Druga rzecz. Ja uważam, że bardzo ważną rzeczą też jest to, że musimy w jakiś sposób, bo chęci są. My jako samorządowcy jesteśmy na to otwarci. Pan marszałek mówi, że są pieniądze, ale trzeba też ludzi jak gdyby do tego przeszkolić, zapoznać. To jest rzecz, no niestety, ona nie powstanie sama z siebie.
No, jak się wytworzy rynek, to pewnie ludzie się znajdą i szkolenia i tym podobne rzeczy. Ja tu znalazłem wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS i aż 77% naszych obywateli chciałoby zwiększenia inwestycji w sektorze odnawialnym. Spora grupa ludzi wie, co to jest energia odnawialna, po co się to wszystko robi. Teraz pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby ta energia odnawialna rzeczywiście powstawała, były instalacje. Czy taka gałąź przemysłu może powstać w województwie podlaskim? Czy to jest przyszłościowy rozwój, panie doktorze? Doktor Andrzej Sobolewski z firmy Korona.
Przeczytał pan redaktor wyniki badania opinii publicznej. My obserwujemy również to w naszym biurze. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, szczególnie mówię tutaj o energii fotowoltaicznej, bo tym zajmuje się nasza firma, jest bardzo duże. Niestety infrastruktura energetyczna nie pozwala tak jakby rozwinąć się wyobraźni. Pan profesor zaczął mówić o wyobraźni. Tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni zwykłymi, prozaicznymi problemami natury technicznej. To, że nie mamy tutaj żadnego większego źródła w postaci elektrowni, sprawia też, że mamy stosunkowo słabą linię transmisyjną dla energii. W związku z tym budowa...
Czyli te wszystkie druty, kable i tak dalej, to jest niezbędne, żeby energię można było ze źródła przesłać do odbiorcy i to jest problem.
Dokładnie tak. Dlatego stworzenie rozproszonego systemu zasilania, który byłby w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną, szczególnie też tych dużych zakładów, które jej potrzebują, wydaje mi się, że jest przede wszystkim bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego województwa. Ponadto takie inicjatywy mikroinstalacji, które w tym momencie są dosyć mocno nagłośne z powodu ustawy o odnawialnych źródłach energii, bardzo mocno wpływa na entuzjazm, tak można powiedzieć, małych inwestorów, którzy chcieliby ograniczenia zużycia energii w swoich własnych domach.
Nie dziwi się pan doktor, skoro około 6 miliardów złotych rocznie wydajemy na ciepło i energię, to zaoszczędzenie z tej dużej puli pieniędzy, jakichkolwiek nawet, jest konkretnym zyskiem.
Dokładnie. I
może to być opłacalna inwestycja.
Jeżeli mówimy natomiast o przemyśle, to myślę, że powinniśmy go też rozważać na kilku płaszczyznach. Na pewno będziemy mówili o sektorze mikroinstalacji. Tutaj sądzę, że w tych zurbanizowanych terenach będzie to mimo wszystko popularne stosowanie właśnie fotowoltaiki. Aczkolwiek nie tylko, zapewne. Widzę tutaj duży potencjał, ale również możemy i powinniśmy rozważać zasilanie na przykład zakładów energochłonnych, zakładów pracy, czy też zakładów produkcyjnych, które tej energii bardzo dużo zużywają. Znam takie przypadki, że zapotrzebowanie jest dużo większe niż możliwości techniczne dostarczenia tej energii. W związku z tym wspomaganie przez inwestowanie w źródła energii odnawialnej w takim przypadku wydaje mi się, że jest najbardziej uzasadnione ekonomicznie. Szczególnie dla tych oczywiście pracodawców czy też producentów, ale i dla nas samych. I mówimy jeszcze oczywiście o komercyjnych instalacjach odnawialnych źródeł energii, które powstają głównie po to, by produkować na sprzedaż taką energię. Czyli możemy mówić albo o farmach fotowoltaicznych, farmach wiatrowych, czy dużych biogazowniach, które taką energię mogą produkować. To jest kolejny sektor, który mógłby się spokojnie rozwijać. Sądzę, że warunki, jakie stwarzają nam regionalne programy operacyjne, głównie tutaj mówię o takim źródle finansowania tego typu inwestycji, stwarzają szczególnie dobre warunki w województwach, powiedzmy, tej wschodniej Polski, gdzie tego typu inwestycje są bardzo popularne.
To no ma i związek, jak się okazuje.
Oczywiście, bardzo, ale to ma związek głównie również z tym, że ten poziom nasłonecznienia w przypadku Polski na wschodzie naszego kraju, szczególnie na południowym wschodzie, jest jednym z chyba najlepszym w naszym kraju. I tam widzimy dużą aktywność inwestorów, którzy bardzo chętnie chcieliby inwestować w sektor energetyczny. I tutaj rzeczywiście możemy mówić już o przemyśle.
Dlaczego, panie doktorze, są takie problemy, dr Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej, z tą siecią energetyczną?
Problemem jest to, że nasze instalacje elektroenergetyczne nie były modernizowane przez wiele, wiele lat. Od momentu ich powstania praktycznie to było tylko łatanie dziur.
Przypomnijmy sobie, w województwie podlaskim w latach 50. de facto odbyła się elektryfikacja. I to były te pierwsze linie. Później lekko jest...
W fragmentach i w 60. później.
No właśnie. I lekko później jest zmodernizowano tam, gdzie budowały się duże firmy, ale ta sieć w całym województwie już takiej modernizacji nie była poddana. Tylko punktowo gdzieś.
Tak, dokładnie. Więc pojawiały się silne łącza i takie, które nie potrafiły przenosić zbyt dużych obciążeń. Nawet kilka gospodarstw domowych już stanowiło swego rodzaju obciążenie. Wobec tego to jest wąskie gardło
czyli jak
w przypadku stosowania dowolnej energetyki.
Jak ktoś włączył kuchenkę, piekarnik w trzech domach, to już sieć wysadzało, czyli przestał płynąć prąd.
Na przykład, tak? Czasami też to w domu obserwujemy, jak za dużo urządzeń włączymy, to nam się bezpieczniki potrafią wyłączyć i nie mamy prądu. Więc to jest ten podstawowy element. Natomiast kuriozalną rzeczą jest to, że dzisiaj jest możliwość, czy też jest perspektywa na wykorzystanie odnawialnych źródeł w większych grupach, w takich grupach społecznych, gdzie możemy się dogadać. To pewnie pan wójt Zajkowski poprze mnie i dobry przykład pokaże właśnie z Niemiec, gdzie te grupy społeczne budują swego rodzaju przedsiębiorstwa energetyczne. Takie społeczne przedsiębiorstwo i mogą produkować energię na własne potrzeby. Część tej energii pewnie się rozpłynie gdzieś dalej, ale nasze prawo mówi zupełnie co innego. Nawet gdyby się ono pojawiło i dało takie możliwości, to dzisiaj każdy słup, który wybuduję ja, czy ktokolwiek inny, natychmiast jest przenoszony do własności Skarbu Państwa, a zarządza tym zakład energetyczny. Więc cóż z tego, skoro my wybudujemy sieć energetyczną, samodzielnie zainwestujemy.
I ktoś to weźmie.
Ktoś to weźmie. No i teraz pytanie, warto w to inwestować? Oczywiście warto. Na razie lokalnie. Na razie róbmy to na zasadzie tych małych rozwiązań, bo wiemy, że sieć jest słaba. A zatem ta produkcja prosumencka, więc generujemy energię, ale raczej na własne potrzeby, tylko ten naddatek wypuszczamy do ogólnej sieci, niech to się rozpływa tylko i wyłącznie lokalnie, będzie to bezpieczne dla całej struktury elektroenergetycznej i dla nas.
Przy okazji wyjaśnijmy to słowo prosument. Dlaczego to jest takie istotne, panie profesorze?
Jak się spojrzy na protesty najróżniejszych organizacji lobbystyczno-korporacyjnych, to prosument to taki zły człowiek to jest.
To w Polsce taki obraz tak. powstaje, tak?
To łatwo zobaczyć, kiedy się spojrzy na właśnie na te listy, które trafiały do Senatu albo do Sejmu.
No właśnie, tutaj małe wyjaśnienie, że w naszym parlamencie odbyła się debata na temat ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Teoretycznie już jest finisz tejże ustawy, bo tylko prezydent powinien ją podpisać i powinna funkcjonować. Co tam takiego nowego i ciekawego jest?
Czy to o tym może za chwileczkę. Jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę...
Do tego prosumenta, tak?
I do prosumenta, i do spojrzenia jeszcze na wytwarzanie energii. Wspomniałem wcześniej, że prąd to jest rzecz jedna. Ważna, bo bez prądu teraz nic. To jest jasne. Natomiast pamiętajmy o cieple. Odnawialne ciepło. Przecież my tego ciepła potrzebujemy dużo, a poza tym nie jest żadną sztuką techniczną zamienić ciepło w chłód. Więc to też jest rzecz, o której powinniśmy bardzo intensywnie myśleć, kiedy mówimy energetyka odnawialna. I teraz
może w tym roku nie było takiego dużego zapotrzebowania na to ciepło, tak jak, bo zima była łagodna.
Tak jak nie było dużych cen na paliwo, bo tak. było zawirowanie polityczne bardzo oryginalne. To wszystko się może zmienić. Cena ropy na pewno pójdzie do góry i jeszcze przyjdzie niejedna mroźna zima. Więc spójrzmy teraz na jedną rzecz. Na wytwarzanie energii elektrycznej w znanych instalacjach, takich jak turbina wiatrowa, która potem może być zamieniana w ciepło i magazynowana na czas długi. To znaczy wtedy, kiedy wieje, wiatrak się kręci, turbina produkuje energię elektryczną, pompa ciepła, to wszystko jest może średnio efektywne ekonomicznie, bo jak się założy wszystkie straty, to się potem okaże, że są znacznie lepsze rozwiązania. Ale z drugiej strony to jest świetny sposób na magazynowanie ciepła i potem przekazywanie go do sieci i ogrzewanie jakiejś części miejscowości albo jakiejś wielkiej miejscowości. To jest kwestia skali. To są możliwości do zrobienia. To samo można zrobić z solar termią tak zwaną. Przykłady takie są. Widzieliśmy takie kiedyś w Monachium. To chyba jeden z pierwszych takich dużych przypadków rozwiązania z magazynem ciepła. Więc chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem. Bardzo często ogranicza nas w rozwiązaniach tylko nasza wyobraźnia. To znaczy pewna wizja organizacyjna, sposób, jakim tą energią możemy zarządzać.
I teraz do tych przepisów, jeśli można by, krótko, panie profesorze.
Krótko to się nie da, bo mnie złość zalewa, kiedy o tym pomyślę. Prosument to teoretycznie taki producent drobny, który więcej konsumuje niż produkuje. Kiedyś to się mówiło, że prosument to jest
czyli
i producent,
ogon, tak?
i konsument jednocześnie. Czyli ktoś, kto w pierwszej kolejności tej swojej malutkiej instalacji mikro wytwarza energię na potrzeby własne, a ewentualną nadwyżkę może dostarczyć do sieci i zostać za nią marną zapłatę. Więc to jest prosument.
No właśnie, jaka zapłata?
O rany, no w tej chwili to wygląda bardzo różnie, bo został podzielony sztucznie ten mikroproducent albo mikroinstalacja na dwie, trzy kategorie. Do 3 kW zainstalowanej mocy, 3,10 i powyżej. To nie dotyczy biogazowni, chociaż tam biogazownie też gdzieś się przewijają. I zdaje się, że według ostatnich informacji ten do 3 kW to może dostać nawet 75 groszy za kilowatogodzinę. Ten 3,10 kW 65 chyba, ale to zależy tego, czy to jest wiatr, czy to jest słońce. I ci więksi dostają 80% rynkowej ceny ustalonej przez prezesa URE, czyli w ogóle jakąś marność nieprawdopodobną.
Żałosne. I to na pewno kwoty. Nie napędzi tej prosumenckości.
Oczywiście, że nie, tym bardziej, że od razu zakłada się, że maksymalna zainstalowana moc w tych dwóch najmniejszych kategoriach to jest 800 MW. No to cóż to są w ogóle za moce? To są
w całej Polsce.
W całej Polsce. To jest, szacuje się 100 tysięcy do 300 tysięcy instalacji drobniutkich. I teraz spójrzmy jeszcze na 3-kilowatowy drobiazg na dachu. To zajmie parę metrów kwadratowych, to bardzo ładnie się łyska w słońcu. Ale ile to wyprodukuje, panie doktorze, rocznie energii?
Nie więcej niż 3 MW.
No, czyli wyprodukuje jakieś tam pewnie 2800 kWh, to tak. w tych granicach. Więc przeciętne gospodarstwo zużywa w domu jednorodzinnym, bo nie mówię blokowym, w domu jednorodzinnym będzie zużywało około 3,200, 3,5. Ci bardziej rozrzutni będą mieli 4000 kWh. Czyli...
Taka mała instalacja nie starczy i nic nie wyprodukuje żadnej nadwyżki.
To jeszcze jest kwestia organizacji, bo to jest kwestia tego rozliczania. Czy trudno sobie wyobrazić, że to będzie tak, że kiedy słońce to my, a kiedy ciemno to musimy kupować energię z sieci. Tam są jakieś chyba zaplanowane półroczne okresy rozliczeń. Ale to i tak się nie zbilansuje. To i tak się okaże, że ci najmniejsi producenci dostarczą do sieci 0,0 albo 1 kWh z jakimś tam ogonkiem i dostaną za to 12 groszy przekazane na konto. I to jest w zasadzie wszystko, na co można liczyć. Więc ta cała debata o tych 3-kilowatowych drobiazgach to jest śmiech.
Na co te 3 kW wystarczą w domu teraz?
No to nie jest duża energia, którą da radę wytworzyć taka instalacja.
Przypomnijmy, żelazko, 2 kW.
2 kW, gdyby chodziło przez godzinę non-stop, więc zużyje 2 kWh, tak? Więc w dobrych warunkach słonecznych taka instalacja musi pracować też przez godzinę, więc pokrywa tylko i wyłącznie to żelazko. No ale to nie tylko żelazko. To są nasze jakieś telefony, ładowarki, komputery, lodówka przede wszystkim, kuchenki mikrofalowe.
Te drobiazgi, których nie zauważamy, ta czerwona lampeczka, która świeci się w kącie pokoju, to bierze 5 watów, 4 waty, czyli to jest taka zaniedbywalna ilość, że policzymy teraz tak.
To wszystko, co na stand-by jest.
Dekoder, piekarnik, zmywarkę, komputer, to chodzi, ale powiedzmy to, co świeci tym czerwonym lampeczką, to się okaże, że rocznie to jest ładnych kilkaset złotych, które płacimy tylko za to, że utrzymujemy punkcik w świetle.
To, o czym pan profesor mówi, to oczywiście jest prawda. Ja jednak patrzę troszeczkę bardziej optymistycznie. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek stawkach, które są proponowane przez ustawodawcę, to mówimy o cenie za nadwyżkę energii, a nie za wyprodukowaną energię brutto. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zużywamy wyprodukowaną energię na potrzeby własne. Ona, jeżeli nie znajduje pokrycia takiego zapotrzebowania, a to jest najczęstszy przypadek w naszych domach, ponieważ powiedzmy, że mamy dwa takie szczyty w ciągu doby zużycia energii. Rano oraz wieczorem, kiedy wracamy z pracy. Wtedy, kiedy słońce najwięcej świeci, mówimy tutaj o fotowoltaice, to najczęściej wyprodukowana energia nie będzie przez nas konsumowana i wtedy wprowadzamy ją tak jakby do sieci. Zużyją ją inni, którzy w tym momencie pracują w biurach albo zakłady produkcyjne. I jak dobrze rozumiem myśl ustawodawcy, chodziło o to, żeby sieć w tym wypadku mogła być traktowana jako swoisty magazyn tej energii.
Czyli takie akumulatory. Tak?
Coś w tym rodzaju, dlatego że jeżeli ja teraz mam nadprodukcję i wprowadzam jakąś energię do sieci, to na zasadzie zwykłego bilansu, kiedy przyjdę do domu, a już nie będę miał dobrych warunków słonecznych i moje zapotrzebowanie będzie przewyższało moją produkcję, to będę mógł pobrać z sieci tą energię, którą do niej wprowadziłem. I stawka, o której pan profesor wspomina, 75 groszy czy 65 groszy, to właściwie pozwala nam na taki bilans właśnie.
Czyli wyjść teoretycznie na zero.
Tak, czyli odpowiednio dobierając moc instalacji do naszych potrzeb, możemy tak ją przygotować, tak ją zbudować, aby cała wyprodukowana energia została zużyta przez nas jako
przez gospodarstwo domowe.
Przez gospodarstwo domowe.
To prawda. To nie jest dobry impuls, żeby ta energetyka drobna bądź średniego kalibru wyskoczyła nagle w Polsce, kiedy my dajemy tylko taką marną szansę, bo mamy absolutną rację. To rzeczywiście jest tak. W zasadzie naszym zyskiem jest to, że nie płacimy za energię elektryczną. Ta nadwyżka sprzedawana daje drobną satysfakcję, ale popatrzmy na kraje, którym się udało nagle zainstalować potężne ilości i paneli, i turbin wiatrowych. One zrobiły to nie dlatego, że miały jakąś marną zapłatę, tylko że na początku stawki były bardzo atrakcyjne i okazało się, że to był impuls wyzwalający aktywność ludzi, bo to był normalny, rzeczywisty zarobek.
I pierwsza wersja ustawy o odnawialnych źródłach przecież proponowała ten feed-in taryf, stałą taryfę na bardzo dobrym poziomie dla tego właśnie małego producenta.
Tak
to
jest.
Jak pamiętacie państwo, to było złoty 30 za kilowatogodzinę. Dwa razy więcej niż to jest teraz.
A no dlatego, że to się nazywa optymalizacja kosztów wprowadzania odnawialnej energetyki.
Czyli nie ma woli ze strony rządu, ze strony
aktualnie ustalającego prawa. Ja myślę, że to jest kwestia lobby, które jednak pilnuje, żeby pewne rzeczy nie wyskoczyły ponad kreskę.
No tak, ale lobby rządzi, czy rząd rządzi w Polsce?
To jest kwestia dyskusyjna. Trzeba rzucić monetą, żeby dać odpowiedź.
Nie. Pan marszałek się zgodzi z tą tezą, czy nie?
Myślę, że przede wszystkim jest bardzo dobre założenie takie, że już w połowie tego roku będziemy uruchamiali w regionie konkursy na odnawialne źródła energii. To jest ta optymistyczna wiedza, że mamy 760 milionów do wykorzystania i że startujemy w tym roku. To oznacza, że pewna dyskusja na temat promowania odnawialnych źródeł energii stawek jeszcze jest przed nami. To było jedno z pierwszych podejść i myślę, że nie ostatni, które też na poziomie ustawodawcy się rozstrzygnie. Szczególnie, że mamy dosyć bogatą tradycję kilkudziesięciu lat pełnego monopolu na energię w kraju i to pewnymi drobnymi krokami będzie dopiero się zmieniało, nie wszystko naraz. Przykłady, o których pan profesor wspomniał, choćby w Niemczech, to jednak inna kultura od startu funkcjonowania, więc tutaj ta ciężka praca przed nami.
Ale panie Marszałku, czy my przygotujemy program na przykład dla całego województwa, bo inwestowanie w te odnawialne źródła energii na poziomie pojedynczych instalacji jest strasznie kosztowne. Gdybyśmy spróbowali załatwić ten problem w szerszej skali, na poziomie całego województwa, po to, żeby stworzyć na przykład swego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa dla gospodarstw domowych, dla firm, w całym województwie. Właśnie taką zieloną poduszkę bezpieczeństwa, że w momencie, kiedy jest za mało tej energii, nie dociera do nas ta energia, są jakieś awarie, jesteśmy w stanie na miejscu u siebie wyprodukować tyle, żeby na niezbędne potrzeby nam to wystarczyło.
Nie, to jest trochę idealistyczne.
Ja myślę jeszcze o jednej rzeczy, że...
Tutaj, może marzycielem jestem.
Tutaj pan powiedział, doktor Zajkowski, że sprawa rozbija się o lobby. Ale no, ja jednak uparcie, panie marszałku, uważam, że to rząd powinien skalkulować, czy lepiej jest zapłacić tę równowartość nawet 100%, ile w zakładach, w dużych zakładach energetycznych, czy budować nowe sieci przesyłowe, co jest bardzo kosztowne, bo ta wytworzona energia tu na dole, ona nie wymaga budowy tych wielkich sieci przesyłowych ze Śląska czy z jakichś jeszcze innych elektrowni. I to jest rola rządu, nie chowanie głowy w piasek, nie mówienie, że może za ileś czasu, tylko konkretnie są przykłady Niemiec, bo to, co tutaj pan doktor Zajkowski w Niemczech. W Niemczech ponad 35% przy takiej potężnej gospodarce jest energii odnawialnej, a z tych odnawialnych 80% to są spółdzielnie, gdzie mieszkańcy sami biorą sprawy w swoje ręce i nie jest im wcale przeciwko, nie są takiemu wiatrakowi, tak jak burmistrz Wunsiedel, tylko że pod jednym warunkiem, że my będziemy z tego zarabiać, a nie wielki kapitał. I o czym my mówimy? Albo chcemy preferować, żeby przyszedł to wielki kapitał, który wybuduje wielkie instalacje i cały zysk wytransferuje gdzieś tam nie wiadomo gdzie, czy preferujemy małe instalacje, gdzie będą nasi zarabiać, tak jak w Niemczech 80%, to nie trzeba wielkiej filozofii. Po co tu mędrkować? Są konkretne przykłady, są konkretne rozwiązania.
Jasne, ale jeszcze są zasady wolności gospodarczej. Nie możemy napisać nigdzie, że obcym nie dajemy pieniędzy, bo nam się nie podobają. A poza tym spójrzmy jeszcze na naszą strategię, o której pan marszałek wspomniał na początku. Tam wyraźnie jest zapisane, że energetyka ma być pewnym narzędziem. Narzędziem rozwoju regionalnego, narzędziem bezpieczeństwa energetycznego i ma być skrojona w ten sposób, żeby największą korzyść odnosili podlascy mieszkańcy i przedsiębiorcy. Innymi słowy, ma być tu troszkę lepiej dzięki temu, że inwestujemy te pieniądze. To jest teraz taki boski czas, ona się już nie przytrafi. Za kilka lat zapomnimy o takich wielkich dotacjach. To jest chyba ostatni moment, kiedy będziemy mogli te piękne pieniądze wykorzystać roztropnie. I tak próbowaliśmy to w ramach strategii opisać i tak ten program finansowania skroić, bo tak jak żeśmy już pomijali, pan wójt zresztą tak bardzo dynamicznie o tym powiedział i zresztą słusznie. Jaki sens ma jeden z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej? My możemy iść w paragon jeszcze za Lentyżu i z jakąś tam dziedziną czy częścią Bułgarii, który z pieniędzmi to się widzi raczej przez szybę. Jaki cel taki region mógłby mieć? Dostawać pieniądze z Unii Europejskiej na własny rozwój i finansować nim jakieś zewnętrzne korporacje, które wytransferują cały zysk. Tak. Absurd. Więc jasną sprawą jest,
rząd, żeby rządził.
Ale to nie jest kwestia rządu. W tym przypadku my to będziemy robili samorządowo.
I właśnie, panie profesorze, dziękuję, bo parafrazując pana słowa, i stanie się światłość w województwie podlaskim, bo te 760 milionów będzie jednak do rozdysponowania tutaj, w konkursach regionalnych, w decyzji regionalnej, więc będzie wpływ na to, co pan redaktor zauważył, jak bezpiecznie też to rozłożyć. Natomiast to nie jest tak, że tylko samorząd województwa będzie za to odpowiadał. To też temat, jaki beneficjent stanie do konkursu, z jakim pomysłem.
Panie marszałku, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że te pieniądze unijne i ta energetyka odnawialna zostały jakby zrzucone na gminy. Gminy mają ograniczone możliwości inwestycyjne. W momencie, kiedy się nie próbują zjednoczyć, czyli my nie spróbujemy się zjednoczyć, to może nie do końca efektywnie te pieniądze wykorzystamy. Może właśnie wypracujmy taki wspólny program, gminy, powiaty, województwo razem i zainwestujmy właśnie w tę zieloną poduszkę bezpieczeństwa energetycznego.
Ile w mijającej perspektywie poszło na małe instalacje preferujące tutaj rozwój, a ile zewnętrzne wielkie firmy dostały dotacji.
Ale panie wójcie, niech pan nie zapomni o tym, że tych naszych małych przedsiębiorców to trzeba było kijem zaganiać, żeby tylko raczej
wziąć
pieniądze.
Bo nie ma klimatu, nie ma warunków, zdarzały nie ma odpowiedniej stawki za tę energię.
Dopiero ostatnio zaczęło się rzeczywiście coś dziać. W mojej wsi błyszczy się coraz bardziej, myślę o Choroszczy, i to krzepi, jeszcze tylko potrzebuje tam jakiegoś...
Nikogo nie obrażając.
Znaczy, ja myślę, jak można, bo tak kończąc wątek. Mamy także samorządowców w regionie, tak jak siedząca obok wójt gminy Sokoły, które o tym myśli, jest bardzo zaangażowane. Ale mamy też takie miejsca, w których nie ma zainteresowania. Mamy takie miejsca, w których nie ma dylematu w ogóle energetycznego, a są takie, gdzie po prostu... ludziom faktycznie przychodzi czasami siedzieć przy świeczce. To w dużej mierze zależy również od tego poziomu lokalnego. Trzeba zrobić wszystko, żeby te samorządy wesprzeć. I ta konstrukcja nowego programu na te podmioty publiczne, patrz, samorządy, będzie nastawione bardzo pozytywnie. A wracając do firm, to ja mam wrażenie, mam świeży ogląd na tą sprawę, bo w poprzedniej perspektywie nie zajmowałem się tym obszarem, bo nie byłem w zarządzie województwa. Ale tutaj na terenie województwa podlaskiego tych firm po prostu było bardzo mało, bo temat był stosunkowo nowy, więc tamta perspektywa też pozwoliła i niebezpieczny, pan profesor zauważył, ryzykowny. I teraz dopiero mamy sytuację, w której ludzi z doświadczeniem przybywa, z umiejętnościami i wiedzą, do tego dokładając 760 milionów z regionalnego programu operacyjnego, dalej jednak wierzę w to, że ta chęć osiągnięcia poziomu 20% źródeł energii spowoduje także dalej idące udogodnienia, które jednak zachęcą do korzystania z OZE.
Podlaskie gminy są dosyć ubogie, można powiedzieć. Stąd zainwestowanie w efektywniejsze zużycie energii jest istotne dla waszych gminnych rachunków.
Na pewno. W nowej perspektywie gmina, samorząd, jeżeli chce się ubiegać o dotację, musi opracować plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Co w zakres tego wchodzi? To wszystko, co się wiąże z energochłonnością. Poczynając od ankiety, jakie w gospodarstwie domowym, czym jest ogrzewane, jaka energia elektryczna itd., itd. To jest pewne takie zbilansowanie, zestawienie, ile mamy na terenie gminy tych gospodarstw domowych, zakładów itd. To jest bardzo, uważam, że potrzebna rzecz. Oczywiście gminy są biedne i tym bardziej powinny każdy grosz oglądać wielokrotnie i to, co na początku powiedział pan profesor, to jeszcze tym bardziej powinniśmy dbać jako samorządy, które bardzo dużo wydajemy na ogrzewanie szkół, budynków użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, żeby te pieniądze nie wyjeżdżały, nie wypływały gdzieś tam na zewnątrz, tylko żeby tutaj zostawały. Że jeżeli zostało określone, że koszt 1 kW energii sprzedawanej jest tyle, i on ma gwarancję, że ta instalacja w Niemczech na dachach ogromna ilość fotowoltaiki powstała. Ale wynikiem to powstało tego, że był określony program dotacji i to rząd w jakiś konsekwentny, zaplanowany sposób realizuje.
No właśnie, na zakończenie, krótko, jeśli można
zapytać. Proszę. Jesteśmy taką ukrytą opcją niemiecką. Wszystkie przykłady są z Niemiec. Możemy coś z Francji, panie wójcie.
Ja tam byłem, bo akurat współpracujemy z fundacją. Mogłem to obejrzeć. Może pojedziemy do Szwecji czy gdzieś, bo też tam mamy zaproszenia. Ja nie widzę problemu. Tutaj nie chodzi o żadną opcję niemiecką.
Dane, które pokażą ewentualne kierunki wyjazdu.
Nie wyważajmy drzwi, które ktoś otworzył.
Energii. Panie doktorze, taka instalacja fotowoltaiczna, to ile trzeba mieć w kieszeni pieniędzy, żeby ją zbudować? Żeby zapewniła nam dostateczną ilość energii w domu.
To jest bardzo względne pojęcie o tej dostatecznej energii, bo to oczywiście zależy od profilu energetycznego każdego domu. Właściwie urządzeń, które są tam zainstalowane. Ale myślę, że dla uproszczenia tych rozważań można tutaj przyjąć pewną zasadę, że dla tych mikroinstalacji, powiedzmy do 5 kW, cena 1 kW kompletnej instalacji razem z montażem można ją, myślę, że na poziomie 6 tysięcy złotych oszacować. Dla instalacji większych te kwoty będą odpowiednio mniejsze, ale wszystko tak naprawdę zależy od opcji montażowych. Proszę pamiętać o tym, że nie wszystkie domy są idealnie ukierunkowane dla fotowoltaiki.
No ostatnio mieliśmy trochę chorą sytuację, bo dachy nie były z dużymi powierzchniami płaskimi, tylko miały jakieś dodatkowe elementy. To zainstalowanie tam czegokolwiek fotowoltaicznego już nie da rady.
Czy bardzo różnie bywa. Dachy płaskie wcale nie są wyeliminowane. Uważam, że przy dobrze zaprojektowanych dachach wykonanych, jak również instalacji, można to zrobić z powodzeniem na dachach płaskich, nawet może lepiej niż na dachach kopertowych. Dachy skośne oczywiście są naturalnie przygotowane. Kąty nachylenia, owszem, mają swoje znaczenie, ale nie aż tak wielkie. Nie należy tego przeceniać. Natomiast rzeczywiście problemem jest czasami struktura samego dachu, jak jest on wykonany, z jakiego poszycia. I tutaj cenę takiej instalacji niestety trzeba uwzględnić również koszty związane chociażby z wzmocnieniem konstrukcji dachu, kiedy byłaby ona wymagana. Tutaj już eksperci muszą się na ten temat wypowiedzieć i dopiero wtedy można powiedzieć jakąś konkretną wartość. Tak jak powiedziałem, dla uproszczenia rozważań myślę, że 6000 zł za każdy kilowat kompletnej instalacji to jest osiągalny pułap.
No i na zakończenie, jeśli chodzi o te wycieczki, by zobaczyć, gdzie inni zrobili to lepiej, czyli bardziej zainwestowali w odnawialne źródła energii, to najbardziej ciekawa byłaby wycieczka do Norwegii. Tam aż 65% energii uzyskiwanych jest ze źródeł odnawialnych, ale to wiadomo, mają sporo elektrowni wodnych. Natomiast bardzo ciekawa jest Łotwa, gdzie aż 36% energii uzyskuje się z odnawialnych źródeł energii.
Kraj kieszonkowy, sporo lasu i torfowisk. Akurat pewnie torfowisk nie eksploatują, bo to się jakoś kłóci
z ekologią,
z ochroną środowiska, ale wystarczy parę ciepłowni na zrębek. No to wie pan, tak jakbyśmy teraz zbudowali na przykład drugą biogazownię w województwie, mieliśmy wzrost o 100%. To wszystko kwestia względna, więc...
Kierunek jest, pieniądze są, słyszeliśmy, znaczy 760 milionów, Danię też jako fantastyczny kierunek, żeby zobaczyć, jak inwestuje się i jak upowszechnia się wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Ale tak, pieniądze mamy, czy będziemy mieli? 760 milionów, tak, panie marszałku?
My jako gminy chęci mamy do pracy i do instalacji.
Jest odbiorca pieniędzy.
A rząd zadbał o to, żeby te pieniądze wsunąć jak najbardziej na regionalny tak poziom, jest. Żeby można było więcej decydować tutaj. Poprzedni regionalny program operacyjny był znacznie mniejszy, także dlatego, że więcej było w środkach centralnych i programach centralnych. Nowa perspektywa to jest zdjęcie dużej ilości pieniędzy z programów centralnych, przełożenia na regionalny program operacyjny, po to, żeby właśnie tu na poziomie regionalnym więcej decydować, co dla naszego regionu jest potrzebne. 760 milionów wydaje się kwotą na tyle dużo, żebyśmy mogli z niej w ogóle skorzystać, tak? Bo to też jeszcze jest ten element, że muszą być beneficjenci, musi być atmosfera zarówno na poziomie tym najmniejszym, lokalnym, gminnym, jak i wojewódzkim. I tutaj pan wójt podpisze się pod tym i to ciągłe jednak zadbanie o to, żeby zmieniać prawo na tyle, aby było bardziej przyjazne.
I pan marszałek, jak ja złożę, to będzie na pewno za, żeby przyznać.
A my najpierw eksperci z komisji ocenią.
No, ale eksperci ocenią pozytywnie. Pan marszałek nie będzie przeciw.
Jak pan dostanie, to ja wtedy złożę ofertę panu.
Załatwiliśmy deal.
Pieniądze będą, potrzeby są, programy i wymogi też są, które musimy zrealizować, żeby nie płacić kar. Po co płacić kary? Lepiej zainwestować i mieć tę energię taniej, efektywniej, lepiej. I to jest działanie na najbliższe lata.
Dla środowiska, niech pan redaktor nie zapomni o środowisku.
To powtórzmy jeszcze raz.
Z korzyścią dla środowiska, taniej, lepiej, efektywniej.
Bo mieszkamy w takim, a nie innym otoczeniu i w związku z tym musimy o to otoczenie dbać. Dziękuję bardzo. Kończymy na tym naszą rozmowę o odnawialnych źródłach energii. To temat rzeka. Rozpoczęliśmy dłuższe rozmowy w tej sprawie ze względu na to, że musimy jakoś te pieniądze wykorzystać, które mamy w regionalnym programie operacyjnym. Po drugie, musimy się jakoś zabezpieczyć, a po trzecie, musimy zacząć oszczędzać na wydatkach energetycznych. Po co zasilać innych, kiedy mogą te pieniądze zostać w naszych kieszeniach? A udział w debacie wzięli wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno, profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej, doktor habilitowany inżynier Maciej Zajkowski, również z Politechniki Białostockiej, doktor inżynier Andrzej Sobolewski, dyrektor działu energii słonecznej firmy Koral oraz wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski, już parę kontraktów zaklepał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Do widzenia.